Przecież zawsze tak nagrywamy.
Wydawcy Hajsu, odcinek 16. Witają się
Dorota Wojtasiuk
oraz Robert Jakub Rożen. Dzień dobry, święta. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, szczęśliwego nowego roku od razu. To co, pobajdurzymy sobie dzisiaj o dwóch niezbyt udanych, ale bardzo ważnych produkcjach. Ostatni hajs. Doszło do niesamowitego wydarzenia w świecie gier wideo. To znaczy powrócił na rynek Blade Runner, Łowca Androidów. Gra na podstawie filmu, który jest na podstawie książki. I jest to gra, która była zagubiona, zapomniana, przepadnięta. Była kultowa, znaczy taki status można było jej nadać w internecie.
Bo to była jak zapomniana, to przepadnięta, jak kultowa?
Jest to, bo gra sama w sobie, jakby jako fizycznie gra.
Aha, okay.
Była przepadnięta i zapomniana podobno, ponieważ jedynym sposobem na zagranie w nią w dzisiejszych czasach to jest gra z 97 roku. Jedynym sposobem na zagranie w nią było posiadanie jej fizyczną kopię. W sensie płytę z nią musiałabyś mieć i jeszcze musiałabyś ją odpalić na dzisiejszym sprzęcie. Co nie jest łatwe. Okay. Zapewne, skoro gra jest z 97.
Tak, słyszałam, że są takie problemy. Nie byłam świadoma tego, że w tę stronę no to działa.
No a nie pomyślałaś, że odpalenie Worda tam 97 byłoby w dzisiejszych czasach trudne?
Nie, bo do niedawna miałam takiego Worda gdzieś tam na płycie.
Tam 97 na pewno nie miałaś.
Miałam, właśnie mam 97.
Worda 97?
Tak, no bo tak. Na XP-ku z niego korzystałam na pewno, no ale to było nieduży odstęp.
No nie, stare programy, stare gry w szczególności, to nie jest łatwa sprawa. Znaczy są takie, które się odpalają bez problemu, no a są też takie, które nie. I z tego co wiem, to Blade Runner raczej należał do tych drugich. I potem jeszcze, no tak, bo prawa do niego posiadało EA Games, czyli ci od FIFA, dla tych mniej kumatych w świecie gier, bo kupiło Westwood Studios, czyli z kolei legendarne studio, które dało nam Command and Conquer. Nie wiem, czy kogokolwiek interesuje to, co teraz mówię, ale przechodzę do sedna. To jest gra przygodowa, która dzieje się równolegle do wydarzeń z filmu Blade Runner i jej kod źródłowy podobno zaginął. I właściwie nie było szans na odnowienie jej, acz tu nagle przychodzi rok 2019.
Niespodzianka.
Listopad, czyli czas, kiedy dział się film Łowca Androidów z Harrisonem Fordem. Czyli mamy już latające samochody, androidy są wykorzystywane w koloniach, kolonizują Układ Słoneczny. To się dzieje w 2019, w listopadzie. I nagle objawia się na stronie GOG.com, czyli Good Old Games, na polskiej stronie zarządzanej przez CDEP, objawia się nagle Łowca Androidów w przystępnej cenie, przystosowany do odpalania na dzisiejszych komputerach.
Wow.
Więc fantastycznie. Gra jest o tyle ciekawa, że jest na pierwszy rzut oka klasyczną przygodówką point and click, ale z twistem, ponieważ występują tam androidy. O dziwo, tylko że nie zawsze są to te same osoby. To znaczy, musimy w grze przeprowadzać realnie test Wojta Kampfa, tak jak w filmie, tak jak w książce. I gra przy rozpoczęciu rozgrywki każdorazowo losuje, które postaci w fabule będą androidami, a które nie. Więc jestem mega ciekaw, jak to działa w praktyce i będę grał. Będę grał, już sprawdziłem, odpala się bez problemu, wszystko śmiga. Jedynym minusem jest to, że w oryginalnej grze nie było napisów. Więc nie można jej odpalić z napisami nawet angielskimi, więc trzeba na słuch wszystko. No a to różnie wypada. Mm-hmm. Zwłaszcza przy dubbingu gier z lat 97, bo tam dubbing zwykle był mało profesjonalny.
Okej.
Okay. Tak.
Brzmi fajnie. Ja już słyszałam wcześniej o tej grze, w sensie słyszałam te legendy, że ona zaginęła i jakoś tajemniczo. I no,
niesamowite. Gdzieś wywalili dyski czy coś.
No tak, no myślisz, że to miało związek z tym, że żyjemy teraz w roku, który jest bardzo znaczący dla fanów Blade Runnera.
To, że wyszło? No. Na pewno. Znaczy, to nie był przypadek, że to wyszło. I to w ogóle wyszło tak bez zapowiedzi żadnej. Po prostu się objawiło i nagle internet wybuchł. Mm-hmm. Przynajmniej ten mój giereczkowy internet po prostu eksplodował i wszędzie to było, na każdej możliwej grupie facebookowej. I tak, i ja od razu też pobiegłem i kupiłem.
Pobiegłem do komputera i kupiłem.
I jest w bardzo przystępnej cenie. Damy linka. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, damy linka może do jakiejś recenzji, bo też wyskoczyły nagle, więc wydaje mi się, że niektórzy ludzie byli poinformowani, że ta gra się objawi.
A, okej. Okay.
Bo tak, tak. Retro recenzje nagle się zaczęły pojawiać w internecie, więc taka jakaś zorganizowana akcja.
Fajnie.
Cieszę. A co się. U ciebie?
U mnie tak. W poprzednim odcinku wspominałam o dzienniku. Od dzienniku 29 i już w tym momencie jestem jakoś mniej więcej w połowie zagadek, więc tylko uzupełnię, że jest okej, okay. jest warty tego wręcz, więc pewnie nawet można powiedzieć, że jest w bardzo dobrej cenie, patrząc na to, ile czasu można nad nim spędzić, bo to naprawdę tam, o nie wiem, od 15 do 30 zł, zależnie od sklepu on kosztuje, więc jest spoko. Jedyna rzecz, zagadki są w ogóle bardzo pomysłowe. Niektóre jakby raz lepsze, raz gorsze. Zaczynają się oczywiście od takich banalnych zupełnie, ale na rozgrzewkę, żeby tam nauczyć się tego systemu. Ale parę razy już byłam sfrustrowana i po prostu najlepiej wtedy działa odłożenie tego dziennika na bok i wrócenie następnego dnia i się okazuje, że nie są aż takie trudne. No ja jestem wielką wielbicielką zagadek, więc mam jakiś tam określony poziom wymagań. Jakby były bardzo łatwe, to bym była znudzona już w tym momencie, a są takie okej. Okay. Nie ani za trudne, ani za łatwe, więc polecam. Jedyna rzecz, która mi trochę w nim przeszkadza, to jest to, że muszę cały czas mieć pod ręką telefon, bo jako, że przy każdej zagadce trzeba zweryfikować swoją odpowiedź z systemem, no to trzeba sobie wpisać ją po prostu na stronie internetowej i niestety to mnie wybija z rytmu, bo jakoś tak naiwnie wierzyłam, że będę cały czas trzymała w ręku ten papierowy dziennik i z nim spędzała czas, a tu się okazuje, że nie dość, że czasami potrzebuję wygooglać coś, co mi pomoże w rozwiązaniu zagadki, to jeszcze po każdej zagadce, a czasami rozwiązuję tam, nie wiem, w minutę, jak widzę od razu rozwiązanie, to muszę otworzyć sobie najczęściej w telefonie przeglądarkę i wklepać te odpowiedzi, czekać na kolejny kod i... Znaczy czekać, aż się strona załaduje z kolejnym kodem i to trochę wybija z rytmu. Trochę szkoda. Ale poza tym same plusy. Bardzo fajnie się to rozwiązuje.
Powiem ci, że to jest, to tak, to rzeczywiście szkoda, bo tak jak ostatnio zapowiadałaś, no to liczyłaś na to, że to będzie jednak w dużej mierze offline, pomimo no. tego, że te odpowiedzi się będzie sprawdzać, tak?
Tak.
No ale cóż, no chyba w takich trochę czasach żyjemy. Poza tym jakby on był offline, to nie byłby pewnie tak rozbudowany, może nie byłyby te zagadki?
Możliwe. Ja w ogóle zaraz dochodzę do zagadki, w której będzie chyba jakiś filmik albo coś. Mam wejść na jakąś stronę, okay. Tylko na razie muszę zgadnąć, jaki jest adres tej strony. Ale tak, okay. więc spoko. To był poprzedni hajs, przedostatni hajs, a ostatni hajs to jest książka, która nie jest najświeższa, ale jeśli ktoś jej jeszcze nie czytał, to serdecznie polecam. Książka pod tytułem Mikrotyki Pawła Sołtysa, znanego lepiej jako Pablo Pawo dla osób zainteresowanych muzyką polską. I jest to jego debiut literacki. W tym momencie on chyba wydał jeszcze jedną książkę, już ma za sobą. I świetnie odebrana była ta... Świetnie odebrany był ten jego debiut. Tam dostał jakąś masę nagród i nominacji i do Nike, i do Paszportów Polityki, więc to pamiętam... że było o tym głośno i też sama byłam zdziwiona, bo znałam go tylko od strony muzycznej, no ale jak jesteś muzykiem, tekściarzem, to właściwie już prosta droga do napisania czegoś, aczkolwiek napisania czegoś dłuższego, aczkolwiek mamy w historii polskiej muzyki najnowszej takie przypadki jak Organek, Tomasz Organek, który wydał powieść, też nie wiem czy w tym roku, czy w poprzednim, która bardzo słabo została odebrana i raczej tak...
Czy to jest ta powieść o ćpaniu narkotyków?
Nie, szczerze mówiąc nie wiem nawet o czym jest ta powieść, ale okay. Ale słyszałam, że jest trochę grafomańska niestety. Ja bardzo lubię Organka, w ogóle uwielbiam jego muzykę i teksty zawsze mi się wydawały błyskotliwe u niego, no ale jak widać to nie wystarczy do napisania powieści, to jest jednak...
Czekaj, który to jest Organek?
To jest taki co z gitarą.
Czy to jest ten, co żonę zdradzał i mówił, że to jest okej? Okay, się okazało, nie. Że żona nie mówi, że to jest okej? Okay?
Nie, to Tymański.
To jest
inne pokolenie w ogóle muzyków.
A ten! Dobra. Okej. Okay. Tak. Okay, tak, to powinienem wiedzieć, kto to jest. Sorry.
Spoko. Wracając do Pablo Pavo, to nie jest powieść i to... Może dzięki temu udało mi się taki sukces osiągnąć, bo troszeczkę niżej ta poprzeczka jest postawiona dla takich właśnie krótkich opowieści i on wybrał sobie na temat takie historie blokowe, bo wszystko to, co się dzieje w tych opowiadaniach, zakładam, że duża część z tego ma jakieś tam zabarwienia autobiograficzne, w sensie no, wynika z obserwacji dokładnie Sadyby warszawskiej i tych okolic właśnie Dolnego Mokotowa, takich blokersko-dresowych, to... no i mimo tego, że to są historie, jakby to powiedzieć, z jednej strony trochę dresiarskie i traktujące czasami o paleniu fajek, jest jedno w ogóle takie opowiadanko nawet z tam 3 czy 4 strony, więc to w ogóle trudno nazwać opowiadaniem, taka historyjka o ulubionych fajkach. Ale to jest wszystko tak uroczo napisane, takim ciepłym, miłym językiem i nawet jeśli się pojawiają jakieś przekleństwa, to jest wszystko słodkie i ciepłe i urocze, powtórzę się, że robi się miło na sercu czasami. Znaczy, owszem, zdarzają się historie, które tam bardziej cię poruszą i czy mówią o jakichś mniej lub bardziej patologicznych rzeczach, ale raczej nie, raczej to jest takie proste życie w Warszawie i... Jest świetne i w ogóle tak mi się to dobrze czyta, tak lekko mimo różnego kalibru tematów poruszanych, że jest to dla mnie odpoczynek po poprzedniej książce, czyli Ucho Igielne, którą przeczytałam, udało mi się ją skończyć, ale ze sporym bólem, bo mimo tego, że jest to, nie wiem czy ja mówiłam o Uchu Igielnym. Wcześniej. Chyba tylko wspominałam na naszym Facebooku, że wybrałam sobie Ucho Igielne z poprzedniej akcji Czytaj.pl, w ramach której można było sobie wybrać książki za darmo do czytania w ich aplikacji, to wybrałam bardzo ambitną książkę, która jak sam opis z wydawnictwa ją określał, była medytacją nad istotą człowieka i to nie jest książka, to jest doświadczenie. No i to było dla mnie czasami piękne i czasami wzruszające, a czasami bardzo męczące doświadczenie, bo musiałam przebrnąć przez całą masę powtórzeń, całą masę, po prostu całą taką ścianę metafor, żeby domyślić się, o co autorowi chodziło. Aczkolwiek pięknym językiem do tego dochodził i te metafory, jakby to wszystko ostatecznie miało sens, ale było bardzo męczące, więc nie chciałam mówić o Uchu Igielnym, ale w kontraście, bo i tu były, mimo że dziejące się trochę w różnych czasach, ale też podobnego rodzaju proste historie, to tutaj jest po prostu taka cudowna lekkość i to płynie i też przez to, że rozdziałiki są krótkie, to ja to chcę czytać po prostu jeden za drugim, jest cudownie. I dlatego każdemu, kto nie czytał jeszcze, to Mikrotyki polecam. Na pewno przed Uchem Igielnym, jeśli chciałby przeczytać którąś z tych książek dobrze ocenianych i nagradzanych w ostatnich latach w Polsce, bo one stały na podobnych półkach.
Okej. Okay. Właśnie tak się zastanawiam, jak ty łączysz te dwie książki, ale ma to sens, no jak teraz powiedziałaś. Rzeczywiście one były tak w podobny sposób chyba, jakby w podobny sposób było o nich głośno.
Można, ja w ogóle też widzę sporo podobieństw i w treści, ale one mi jakoś tak do siebie pasowały i się cieszę, że jedną po drugiej czytam, aczkolwiek jest to ze stratą ogromną dla Ucha Igielnego, która też jest dobrą książką, nie chcę jej tak mocno krytykować, no. Zamiast chyba nawet nie mam kompetencji do tego, żeby ją ocenić. To jest za wysoka idea.
To jest filozofia.
To jest tak.
Wiesz, co jest dobrze napisane?
Co?
Dobrze napisane jest Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego i wszystkie książki, bo już chcesz powiedzieć, że nie ma książki Wiedźmin.
Nie ma takiej książki Wiedźmin.
Nie ma takiej książki Wiedźmin. Tak. Andrzej Sapkowski umie pisać chyba troszkę w przeciwieństwie do scenarzystów Netflixowego Wiedźmina.
Tutaj... Zdycham i potakuję głową w ciszy.
Tak. Jak to ty mówisz? na nasze Netflixy, wszedł...
Na ekrany
naszych Netflixów, przepraszam. Dobrze, to ty powiedz.
Na ekrany naszych Netflixów wszedł dopiero co, długo oczekiwany przez wszystkich Polaków serial na podstawie opowiadań o Wiedźminie, który w rolę Wiedźmina wciela się niesamowity, przepiękny Henry Cavill.
I robi to dobrze.
Jest tam też Yennefer, którą wciela się aktorka, której nazwiska nie mogę zapamiętać, Charlotte.
Anya Charlotra.
Ania Charlotra i Freya...
Freya Allan.
Freya Allan w roli Ciri. To są trzy najważniejsze postaci i w sadze o Wiedźminie, i w tym serialu. I to widać już od pierwszego odcinka. Serial uparł się, żeby pokazać nam pełną historię praktycznie od samego początku powstania tych trzech ikonicznych postaci.
Tak.
No i dalej lecimy z tym serialem. Mamy już pierwszy sezon na Netflixie, my obejrzeliśmy 6 odcinków
z 8,
czyli jakieś 6 godzin.
Totalnie możemy się już wypowiadać, bo jakby...
Wiemy wszystko.
Jeżeli po 6 odcinkach mielibyśmy nie być w stanie ocenić serialu, no to come on. Dobra, to pierwsze pytanie. Czy warto było czekać na serial Wiedźmin? Ty jako największa fanka książek w Polsce...
Warto było moim zdaniem czekać, bo ten okres oczekiwania, jeśli odcięło się odpowiednie kanały w internecie, na których ludzie mówili złe i niemiłe rzeczy sobie nawzajem i każdy uzurpował sobie prawo do bycia jedynym słusznym fanem, najlepszym, takim, co najbardziej jest Polakiem i się najlepiej zna na Wiedźminie, to ten okres był dla mnie bardzo miły, mimo wszystko. I słuchałam sobie właśnie podcastów czy tu z omówieniem wszystkich tomów, więc sobie je przypomniałam. Czytałam je ostatni raz kilka lat temu. I jakby tyle się pojawiło fajnych, miłych rzeczy związanych z tą sagą w naszym otoczeniu. Dzięki temu, że ten serial powstał, więc warto było. Niezależnie od tego, czy to jest dobry serial czy nie.
Także... Czyli wydaje mi się, że wreszcie do świadomości zachodniego odbiorcy dotarło, że to jest, że to książki. Że książki były pierwsze. Bo gra próbowała tłumaczyć, że książki, że to jest gra na podstawie książek, ale wydaje mi się, Netflix tak silnie odcinał się od gry i tak silnie akcentował to, że to jest ekranizacja książek, które były najpierw, dla tych, którzy nie wiedzą, że na pewno te obroty skoczyły i fajnie, bo to jest świetne fantazy.
Zgadzam się. I też widziałam kilka programów jakichś tam rozrywkowych ze Stanów, takich tam telewizyjnych czy internetowych z różnych kanałów, w których goście omawiali właśnie Wiedźmina w kontekście książki i odwoływali się nawet na przykład filmiki typu reakcja na zwiastuny serialu i opowiadali tak, to będzie to, ta konkretna scena z książki. I było to dla mnie bardzo, wzbudzało taką dumę.
Niesamowite.
Nie bójmy się tego słowa, że ludzie na całym świecie w tej chwili podniecają się tymi historiami. W sensie ja zdawałam sobie sprawę z tego, że gra zyskała, jakby odniosła ogromny sukces na całym świecie i do niej, jakby z nią jest Wiedźmin kojarzony, ale po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłam, że siedzi sobie grupa ludzi i omawiają między sobą, a to jest moja ulubiona scena, a to jest, to się kocham to opowiadanie. I oni, wiem o tym, że wiele osób, fanów Wiedźmina niesamowicie zazdrości nam, Polakom, że mogliśmy to czytać w oryginale. I jest to coś, przykro mi.
Nauczcie się jednego z najtrudniejszych języków na świecie, żeby czytać Wiedźmina.
Nic nie zrobiłam w tym kierunku, po prostu tak mam i znam ten polski.
Urodziłaś się, wystarczyło.
No. I nareszcie jest jakaś zaleta, nie?
No tak. Przecież był w ogóle wielki reveal, jak się okazało, że jeszcze zanim to ogłoszono i zanim to zostało przyklepane, to gdzieś ktoś z głupia Franc zapytał Henry'ego Cavilla, co tam, jak tam Wiedźmin, czy znasz Wiedźmina? On nagle wypala, że uwielbiam gry, czytałem książki tam, i zaczyna tam opowiadać, że Wieża Jaskółki jest jego ulubioną książką i że mega chciałby zagrać Geralta, jakby się nadarzyła taka okazja. No i tak.
No i dzięki temu dostał już ten.
Nie wiadomo, czy dzięki temu, czy to było po tym, jak już.
A dzięki temu mogli mu mniej zaproponować od razu.
Myślę, że Netflix na maksa w tym momencie stwierdził, okej, okay, w naszym budżecie nagle zaczyna rodzić się miejsce na Cavilla, nie?
No.
To też było takie mega, mega zaskoczenie i wszyscy mówili tak, że tam ściemnia, nie? W ogóle, no jak ktoś cię o to pyta w wywiadzie, no to zawsze mówisz, że super, że w ogóle, to tak jak pytają aktorów o Polskę, że o, uwielbiam, Polska mój ulubiony kraj, pierogi. A tu się nagle okazuje, że chyba rzeczywiście, bo Cavill wygląda na zadowolonego z tego, że gra Geralta i wygląda na Geralta, jakby... Jestem naprawdę okej z tym, jak Cavill wygląda, jak jest ucharakteryzowany, jak wygląda tam jego to całe oporządzenie, wygląda zupełnie inaczej niż w grach, jest okej pod tym względem.
Mhm.
Ale jest jeden mankament tej postaci w serialu, który dramatycznie obniża jakość odbioru.
Jakość życia
w trakcie oglądania tego serialu, i to jest pomysł zaczerpnięty prosto z angielskiego dubbingu w grach, czyli pomysł na głos Geralta, który jest jakoś dziwacznie sztucznie modulowany przez Cavilla, nie wiem czy przez Cavilla, czy częściowo komputerowo, no ale jest tak badassowy, jak się tylko da, no. jest aż komiczny, karykaturalny jest ten jego niski, chropowaty głos z chrypą.
Mówiłam ci, on ma chrypę, bo rzadko otwiera usta, no po prostu pić mu się chce, cały pierwszy odcinek, potem już troszkę tam lepiej.
Dla mnie to jest chyba największy problem, jaki mam z tym serialem, to jest to, że on po prostu, nie tylko Cavillowi nie pozwalają porządnie zagrać tych dialogów, znaczy nie wiem, czy nie pozwalają, może to był jego pomysł, ale przez ten głos... Tych dialogów nie da się traktować poważnie, bo one są aż zbyt poważnie wypowiadane, że to już przekracza tą granicę i zaczyna być właśnie jakąś parodią.
Mm-hmm.
A do tego no, te dialogi są, nie zwłaszcza są. Wypowiedzi Geralta, są po prostu słabe. No.
Nie są dobrze napisane, no niestety. I nie pomaga to.
No ja nie wiem, z jakiego powodu bierze się książkę, która kreśli cały świat przedstawiony w dialogach. I nie umie się ich przełożyć na serial, no to w ogóle jest jakieś nieporozumienie pod tym względem. To jest to, co temu serialowi zarzucić należy z pełnym przytupem, że tak powiem. No a poza tym, poza samym Geraltem i jego słabymi dialogami, no to jakby nie jest tak, że on jest jedyna słabo napisana postać, po prostu dialogi w tym serialu nie domagają, no ale reszta. Co z resztą? Czy jest... Co byś wskazała jako ten element, dla którego warto to oglądać?
Powiem walki. Chociaż ja nie lubię walk. Nie lubię bitew. Nie lubię bitew i tutaj na razie była jedna bitwa i była beznadziejna, więc mogliby wywalić je. Ale walki w mniejszym gronie i też walki z potworami to było coś, co było świetnie napisane w Wiedźminie i ja to lubiłam czytać. W ogóle...
Dużo piruetów było.
Tak, no ja nie do końca rozumiałam te piruety, ale...
Bo to jest strasznie zmyślone.
Tak, ale to było świetnie napisane i to jest też w większości przypadków bardzo dobrze pokazane w serialu. Jest świetna choreografia i te walki są naprawdę dynamiczne. Są tak. naprawdę tak. świetnie zagrane, z wyjątkiem tych które nie są. Nie wiedzieć czemu, raz jest lepiej, raz gorzej.
Tak, bo ten serial generalnie, jakbym miał określić jednym słowem, to by było to słowo nierówny. No i na to się trzeba niestety nastawiać, zaczynając oglądać go. Mam nadzieję, że to się poprawi w drugim sezonie, który już zamówił Netflix. Więc może już się ogarną, trochę wiesz, trochę przemyślą strategię i
tak może być, lepiej. Zwłaszcza, że istnieją seriale, które pierwszy sezon mają taki do wyrzucenia i potem się rozkręca. No wiesz, jak tak jest na koncertach, że pierwsze dwa kawałki to są właśnie do kosza, bo jeszcze dźwiękowiec tu się ustawia, jeszcze odsłuchy dobrze nie działają, mimo że tam są próby wcześniej i tak dalej, to tak jest, że dopiero trzeba zacząć oceniać od pewnego momentu. I no. tutaj też warto oceniać dopiero od jakiegoś trzeciego, czwartego odcinka.
Tak, trzeci odcinek to jest ta magiczna bariera. Pierwsze dwa są... Właściwie jeżeli się czytało książki,
magiczna bariera.
Właściwie jeżeli się czytało książki, to można olać pierwsze dwa odcinki. Takie mam spostrzeżenie.
Moim zdaniem nie, ponieważ już w drugim odcinku jest Yennefer i tam jest sporo dopisane do książek.
Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
Ma. Znaczy no, w sadze nie było potrzebne wyjaśnianie
pochodzenia. Znaczy w sadze było to wyjaśniane, Yennefer. Tylko było wyjaśnione na marginesach. No. Tak. Ale to była też inna postać. Ona miała... No właśnie ona była dużo bardziej złożoną postacią, ciekawszą w mojej ocenie. To jest pewien problem. To znaczy ten serial wulgaryzuje bardzo to, co pisał Sapkowski. Właśnie na przykładzie Yennefer to można zaobserwować, że to jest takie wiele ambicji. Próbuje się tutaj jakoś tłumaczyć, tak nam wpychać do gardła miejscami, a jednak dużo subtelniej było to załatwione w książkach. No ale też wiadomo, w książkach jest na to po prostu dużo więcej miejsca, no bo Yennefer w pierwszym tomie opowiadań praktycznie nie poznajemy. Ona występuje w jednym ostatnim opowiadaniu. Więc tak, potem jest po prostu na to czas. Więc no okej, do przyjęcia. Tak, ten wątek Yennefer, który jest rzeczywiście dopisany jakby uspokajając fanów, jest okej. Nie ma zgrzytów raczej.
Tak, dla mnie też jest okej. I tyle.
No właśnie, wszystko jest takie okej, do przyjęcia. No trochę nawet nie, no bo pierwsze dwa odcinki są po prostu słabe.
Tak, trochę zawodzą i... No nie chcę być taka bardzo negatywna.
Nie, pierwsze dwa odcinki są słabe.
Okej, tak, zgadzam się.
Który był trzeci? O czym był trzeci? A, Strzyga.
Tak.
No i w trzecim odcinku się zaczyna, więc dajcie szansę, przebrnijcie przez te dwa pierwsze.
Tak.
Dwa pierwsze są głupio zrobione, ponieważ można było dać pierwszy, który jeszcze nam nie nakreśla świata, jeszcze nam nie wpycha całej mitologii i tego, że wszystkie trzy postaci są równie ważne. A zamiast tego dać porządnie zrobione opowiadanie o Geralcie, przedstawić w pierwszej kolejności Geralta jako tą główną postać, zaciekawić widza i potem dopiero robić dwa kolejne słabe odcinki. Zamiast tego zrobili dwa odcinki, które trzeba się przemęczyć, trzeba się dowiedzieć, o co chodzi, co się dzieje, kto jest kim, gdzie w tym wszystkim są elfy, czym jest Cintra.
Gdzie są elfy?
No gdzie są elfy? No dokładnie, no dostajemy właściwie scenę, która nie ma na nas celu nic innego, jak właśnie dać nam drętwy dialog między Geraltem a elfem, który tłumaczy nam, o co chodzi i dlaczego elfom jest niedobrze.
No dużo rzeczy trzeba tu wyjaśnić na początku, no i rozumiem, że jakoś trzeba było wcisnąć tę ekspozycję. Można było to zrobić lepiej, ale zrobili jak zrobili. Czy my mówimy o tych trzech wątkach? Znaczy to właśnie to powiedziałeś, że od razu są trzy wątki.
Tak.
Dobra.
Są trzy wątki, trzy postaci. Geralt, Yennefer i Ciri, to chyba powiedziałaś w ogóle. Że są równorzędne mniej więcej. Są
tak, właściwie tak. I to co mówisz, bohaterów. Ja też jestem fanką robienia w serialach raz na jakiś czas odcinka tematycznego. I tutaj można było spokojnie zrobić odcinek o Geralcie i inny odcinek o Ciri albo Yennefer. Nie wiem, jaki by to przyniosło efekt. Znaczy rozumiem tę decyzję, że oni chcieli od razu te wszystkie
co,
trzy...
nie mogli dać odcinka, wydaje mi się,
bo to się robi,
już na tym etapie
to się robi
bez
później,
Geralta.
Później się robi, nie?
No,
takie
zabiegi. Dużo tego, musi być dużo Geralta, a jednocześnie nie chcą potem na siłę od nowa wstawiać dodatkowo kolejnych bohaterów.
No to ma sens.
No tak. To jest, ja jestem... Akurat konstrukcyjnie uważam, że to jak... że całkiem ciekawie próbują tworzyć takie odcinki o czymś. To znaczy, mimo że to są trzy wątki, postaci, które jeszcze zupełnie się nie spotykają, to we wszystkich tych wątkach wyeksponowany jest jakiś temat.
Tak.
I to jest super. No jak Geralt spotyka elfy, to Ciri się dowiaduje, że jej babka tłumiła elfie powstania, a Yennefer coś tam kolejny wchodzi do czarodziejskich ruin po elfich ruin, tak?
Mm-hmm.
I to
tak,
to jest fajne. To jest miejscami jest to tak jak i wiele właśnie strasznie zwulgaryzowane i takie strasznie wprost, mało subtelne, ale sam koncept jest bardzo okej.
Tak, bo to jest trochę tak jakby ktoś sobie rozpisał, jakby o co, jakie są różne punkty w tych trzech wątkach i na czym je połączyć, gdzie tu mamy te punkty wspólne, więc będziemy, a to zróbmy odcinek, że będzie trochę z tego opowiadania weźmy to, z tego to i z tego to i pokażmy to na zmianę i to będzie do siebie pasowało. No i to pasuje.
Znaczy wiesz, uważam...
Pasuje.
Uważam, że naprawdę fajnie połączyli opowiadania i sagę. To jest zrobione w ciekawy sposób. Jakby jak się dotrwa do tego trzeciego, czwartego odcinka...
Tak, bo dla ciebie czwarty się... był chyba taki przełomowy.
Tak,
To dopiero wtedy się zgodziłeś na oglądanie.
Nie. Trzeci. Przy trzecim już byłem taki, że po drugim stwierdziłem, że ja chyba tego nie będę dalej oglądał. A po trzecim byłem taki, okej, jestem na pokładzie, totalnie chcę to dalej oglądać. Tylko, że też, trzeci odcinek jest odcinkiem o strzydze, więc to jest taki element historii Geralta, który znają ludzie nawet, którzy nie czytali książek w wielu wypadkach. No i też dużo pozmieniane, ale w przeciwieństwie do pierwszych dwóch, to nie jest wycinanie, tylko to jest zastępowanie. Przerabianie tak, żeby pasowało do serialu, część rzeczy jest zrobiona ciekawiej niż w opowiadaniach i wszystko super, aż nagle przestają pamiętać, jak się robi walki w tym serialu. Dają ci w pierwszych dwóch odcinkach super walki i do dupy fabułę, po czym w trzecim dają ci super fabułę, całkiem spoko dialogi, a walka jest do dupy, no. To jest jakby to opisuje cały ten serial. Przez wszystkie 6 odcinków zawsze jest coś, co nie wychodzi.
I to jest jak wiesz, ten trójkąt, nie? Że może mieć szybko tak, do przytania. Tak. No i wybierz dwa i nie da się mieć wszystkiego naraz, no. No nie możesz.
No ale to jest to tym bardziej rozdrażnia człowieka, bo z kolei przy ekranizacji mojego ulubionego opowiadania o Złotym Smoku, masz tak, że masz coś tam pozmieniane, coś tam pododawane i super to płynie. Nagle zaczynasz dostrzegać pomysły na te postaci, dlaczego one wcześniej nie do końca to grało, a tu zaczyna, te trybiki wskakują na odpowiednie miejsca znowu. I znowu byłem taki naprawdę, naprawdę zadowolony. I potem nagle znowu jest walka, która jest jakaś taka... Już jest znowu z powrotem chaotycznie. Mimo, że walkę w Blaviken przedstawili super dokładnie, ze spowolnieniami czasu i widziałaś dokładnie, co się dzieje, a tamta walka przy Złotym Smoku już jest znowu taka chaotyczna, taka na odwal się. Nagle jakby... Część postaci, która nie powinna w ogóle brać udziału w walce wręcz, bierze udział w walce wręcz, to się kupy nie trzyma. Mm-hmm. To jest fantazy. To są ważne takie rzeczy, jak na przykład to, że jak się jest czarodziejką, to się nie wywija mieczem tak dobrze jak najemny zbir, który to robił tam od 16 roku życia. To jest ważne, jak się tworzy świat. To jest zarąbiście trudne stworzyć wiarygodny świat fantazy. Sapkowski to zrobił. Sapkowski stworzył świat, który mimo tego, że jest tam magia, są tam potwory, to masz wrażenie, że totalnie mógłby istnieć. Że te rzeczy, które tam działają, polityka, takie życie codzienne, sytuacja ludzi, to wszystko ma sens. A serial? Tutaj coś mu się uda, a tu za chwilę to spierniczy właśnie jakimś takim głupim motywem, zupełnie niepotrzebnym. Tak jakby ktoś po prostu, Dobra, tu zróbmy walkę. No, tu jest walka. Dobra, dajcie Yennefer miecz, no. Jak zrobimy walczącą Yennefer? Nie wiem, no daj się jej miecz, no. Nie mam pomysłu na czary.
Tak, na razie magia mnie zawodzi. Może to ma być też element ewolucji postaci, że ona się stanie potężniejsza. W sensie, akurat w tym przypadku Yennefer, ale w ogóle postaci mają stać się potężniejsze z czasem, więc w tych pierwszych odcinkach są takie czasami nieporadne i ja w ogóle nie rozumiem. I tak samo z Wiedźminem było tak, że bywał właśnie taki nieporadny, mimo że spodziewałabym się, że już ma duże doświadczenie. I tak samo Yennefer też ma mało tych popisów czarami.
Wydaje mi się, że pomysł jest taki, żeby ograniczać moc czarodziei. Bo to jest zawsze trudne w fantazy zrobić wiarygodny świat, w którym jakiś jego niewielki promil napieprza się kulami ognia. Nie? I tam ma moc niemalże boską miejscami.
Tak, to jest trudne.
Więc ja tu nie mam problemu z tym, że tam ta magia jest taka troszkę, wiesz, że portale, jakieś tam telekineza, jakieś tam eliksiry, coś tam. No, z tym nie mam jakby problemu, no. No ale no, można to w pomysłowy sposób zrobić.
Mhm. No bo na razie to Geralt więcej używał magii w walce.
Tak, Geralt dużo więcej robi znakami niż w sumie Yennefer. No ale właśnie, jakby to jak mamy ograniczoną tą magię, to po co w ogóle wsadzać Yennefer w tą walkę? W jakim celu?
Tak, to jest dziwna decyzja. No nie wszystkie decyzje rozumiem, ale to też no nie wiemy jak to powstawało, jak ten proces wyglądał i to na pewno było wiele zmiennych, nie? No tej decyzji akurat nie rozumiem kompletnie. To
są rzeczy, które ten serial robi lepiej, w sensie ma własne pomysły. Wesele z Jerzem, super. W ogóle najlepszy do tej pory odcinek.
Znaczy to nie było wesele, to uczta.
Uczta zaręczynowa. Jerz, w każdym razie odcinek z Jerzem. No, to najlepszy odcinek serialu, a potem kolejny też jest jakiś do bani, z tego co pamiętam. Jaki jest kolejny?
Z Ginem!
O Jezu!
Dobra, bo zaraz będziemy omawiać po kolei każdy odcinek, a nie taki jest cel
tak,
dzisiejszego
tak.
podcastu.
Tak, to jest.
Bo też nie odbierajmy ludziom zabawy, niech sobie obejrzą sami i ale to jest ocenią, problem. Chyba, że nie obejrzą.
No właśnie, ale to jest problem w ogóle, czy do tego serialu należy zachęcać, czy nie, bo on, no wiesz, co krok masz po prostu super i nagle do bani. Mhm. I znowu super i do bani. No, mi jest strasznie ciężko polecić ten serial komuś. Tak jak mnie na przykład, podejrzewam, zapyta koleżanka w pracy, która jest zainteresowana tym serialem, ale z tego co wiem, nie czytała książek, nie grała w gry, no ale jest zainteresowana, mm-hmm. była fanką Gry o Tron i rzeczywiście teraz chce oglądać tego Wiedźmina. No ja nie wiem, co ja mam jej powiedzieć. No na pewno jej powiem, słuchaj, nie oceniaj serialu po 2 odcinkach, tylko obejrzyj przynajmniej pierwsze 4.
Mm-hmm.
No bo to jest taka bariera, jeżeli 3 i 4 odcinek wam się nie spodoba, to olejcie to. To tak, w ogóle nie potem, idźcie dalej, no to bo to jest pik.
Przynajmniej na razie.
Bo podobno może finał jest dobry.
Okej, okay. No właśnie, bo to też. Dlatego nie chciałam też rozbijać jeszcze na odcinki, bo nie mamy pełnego obrazu, ale tak, ja na pewno bym polecała przeczytanie opowiadań najpierw.
Znaczy, nie, żeby... to znaczy ja w ogóle polecam przeczytanie opowiadań.
Tak,
po prostu.
Tak, w sensie
nie najpierw, nie potem, po prostu. To są super książki.
Tak, to nie zmieni tego, w sensie nadal będę mówić, żeby właśnie sobie przeczytać opowiadania, bo ja sama jak je odkryłam, to byłam zachwycona. Wręcz nawet pamiętam, że chyba komuś znajomemu, od razu jeszcze w trakcie jak czytałam opowiadania, to komuś znajomemu kupiłam na prezent tam z opowiadaniami, żeby jakby więcej osób to znało i żeby mieć z kim rozmawiać. I to na pewno nie będzie coś, co tak łatwo polecę, masz rację. Natomiast no. dosyć wiernie, mimo tych odstępstw, to dosyć wiernie się trzyma tego głównego wątku. W sensie to nie jest zupełnie przeinaczona ta historia.
W sensie przeciwieństwie na przykład do polskiego serialu.
Którego nie
który
widziałam.
Który przeinaczał rzeczy strasznie i robił z Geralta... Znaczy, to też nie jest Geralt książkowy, ten w serialu, ale ma dużo więcej wspólnego z książkowym Geraltem niż ten jakby Wiedźmini. W ogóle sama filozofia powstawania Wiedźminów jest dużo bliższa temu, co było w książkach, niż to, co mieliśmy zaprezentowane w serialu polskim.
Mm-hmm.
No, który z perspektywy czasu jakoś tam... Żebrowski w ogóle, tak. W ogóle ja zachęcam do, a propos polskiego serialu i wracając jeszcze na chwilę do tematu głosów, zachęcam do oglądania z polskim dubbingiem, bo niestety Żebrowskiemu kazali udawać Kawila, ale robi to chyba też tylko na początku, a potem jest już takim bardziej Żebrowskim, tak samo jak Kawil trochę przestaje chrypieć, to tak samo Żebrowski i ja chyba będę dalej te 2 ostatnie odcinki obejrzeć z dubbingiem, bo w ogóle jest po prostu lepiej, zwłaszcza jeżeli ktoś zna książki, bo masz jakby wiesz, no jesteś dużo bardziej w tym świecie, który znasz już.
Mhm. Zgadzam się. nie, rzeczywiście nie bolał mnie tak bardzo ten dubbing, chociaż nie znoszę dubbingu w filmach aktorskich, ale...
Jest, wiesz, to jest film fantasy, więc...
Ale tak, to w ogóle to świetny ruch ze strony Netflixa, że zatrudnili Żebrowskiego
do tej roli. Tak, to jest super urocze.
Tak, i na pewno Żebrowski się ucieszył, bo on też ma sentyment do tej roli i no, wszyscy się ucieszyli, jest to jakaś próba udobruchania chyba w ogóle polskich fanów. Znaczy, no widać, że Netflix się bardzo przykładał do promocji w Polsce i do dbania o fanów w Polsce, z czym też wiązała się ta premiera, oficjalna premiera, którą mieliśmy notabene pod domem.
Ale niespecjalnie udana.
Nie, niespecjalnie chyba. Udana. No Netflix się bardzo stara, aczkolwiek no, co by nie zrobił, to Netflix się musi nauczyć, że polskich fanów nie zadowoli tak czy inaczej. W sensie tych głośno krzyczących, których wcale może nie jest aż tak dużo, ale po prostu
ale robią są lud w internecie i na zachodzie. No.
Tak. No i ten serial absolutnie nie broni się na tyle, żeby tych fanów uciszyć, bo on daje niemalże oręż w dłoń, bo jest parę tam takich rzeczy, które są ewidentnie no właśnie słabo zrealizowane, czy są jakimiś niedoróbkami realizacyjnymi, czy no,
znaczy tak, on
już
wiele,
o dialogach mówiliśmy.
On wiele odziera opowiadania, nie do końca dając coś w zamian.
Tak, tak.
Czasem pewno... daje, ale przez większość czasu jednak nie.
Czyli no na pewno, nie uciszy tych tak. Niezadowolonych. I...
Znaczy niezadowoleni, niż dostali swój.
A no tak, no.
O, darmowa rzecz! Słuchajcie, wyszedł fanowski projekt za jakieś grube 1000 złotych.
Pół wieku poezji później,
czyli fanowska odpowiedź na serial Netflixa, czyli serial osadzony w
to
świecie... Film osadzony w świecie Wiedźmina. Akcja dzieje się po zakończeniu sagi albo równolegle?
No chyba?
Pół wieku poezji później, więc tak, mamy na przykład Starego Jaskra i w tej roli Zamachowski, więc tam są takie rzeczy, podobno jest raczej słabo, ale nieźle wygląda. Będzie link, 1,5 godziny na YouTubie, można sobie obczaić. Ale nie oceniajcie przez ten pryzmat ani gier, ani... No, ani tym bardziej książek.
No to nie, tak, to niewiele ma wspólnego poza światem, którym to osadzono, ale...
Znaczy, no ma bardzo dużo wspólnego na przykład z grami, bo postaci wyglądają centralnie jak z gier.
A, okej.
To znaczy wyglądają jak cosplayerzy z gier, nie?
Okej, takie słyszałam głosy, no nie wypowiadam się, wam ciągle to przed sobą, nie wiem kiedy to obejrzę, bo muszę najpierw obejrzeć Netflixowego Wiedźmina, takie mam priorytety. Dobra, ja bym chciała powiedzieć o Jaskrze, bo pominęliśmy
tak.
To i Jaskier jest jasną stroną, jest jasną gwiazdą tego serialu. W ogóle było o nim bardzo cicho do tej pory, o tym aktorze i o tej roli i też no, nie wiadomo było, jak duża to będzie rola, a jest go całkiem sporo od pewnego momentu i on nie zawodzi. Jest moim zdaniem bardzo fajnie odegrany, ładnie śpiewa. Już jest jedna piosenka, Hicior, który będziemy wszyscy nucić.
Tak, to jakby gwarantujemy, że jeżeli obejrzycie, to tak. To jakby każdy, kto oglądał do tej pory, z kim żeśmy rozmawiali, to po prostu zagnieżdża się ta ballada. Ciężko powiedzieć, że to ballada, no piosenka.
Ona jest dosyć nowocześnie
tak,
zaśpiewana.
Tak, tak. To jest też pomysł na Jaskra, nie? Że te tak. Jego utwory są takie trochę nowoczesne. I on na tej lutni to gra właściwie jak na jakiejś, jak na gitarze, no.
Tak.
Jaskier jest okej, okay, jest bardzo spoko. Wydaje mi się, że jest dużo lepiej zrobiony niż Geralt na przykład.
Pod jakim względem?
Pod względem takiej troszkę wierności, oddania ducha tej postaci z książek, ale też Jaskier jest dużo łatwiejszą postacią do przedstawienia. No. Przynajmniej taki Jaskier na pierwszy rzut oka. No bo ta postać też powinna dostać w pewnym momencie swoją głębię. Raczej w późniejszych sezonach, no ale to też jest bohater, który na pierwszy rzut oka tylko jest takim comic reliefem i śmieszkiem i sprośniakiem, a potrafi przywalić Geraltowi potem no, mądrościami życiowymi i potrafi tam Geralta ustawić do pionu. Więc na to czekam. Zobaczymy, czy ta postać będzie tak rozegrana. Mam nadzieję.
Tak, ale aktor jest bardzo sympatyczny i też pasuje mi w ogóle do tego, jak sobie wyobrażałam Jaskra, więc to jest pod tym względem super. Podobnie mam z Ciri, to znaczy...
Ciri to w ogóle jest jakby...
Że ona ma też chyba łatwą rolę, ale nie, też nie zawodzi w ogóle. Jest,
no, Ciri
nie
mam... na tym etapie to jest, wiesz, no, zagubiona księżniczka, więc luz. Jakby ciężko było to zepsuć, moim zdaniem.
Może raczej tak, ale to dobrze. I jestem ciekawa, co będzie dalej, to znaczy wiem, co będzie dalej, ale ciekawa jestem, jak to ugryzą. Nie mam pojęcia, czy bym to oglądała, gdybym nie znała sagi. Nie jestem w stanie powiedzieć.
Ja bym nie oglądał.
Na pewno bym widziała niedoróbki i te dziwne kadrowanie, to dziwne kadrowanie i...
Wiesz, czego ja się boję? Ja bardzo bym nie chciał, żeby ludzie zaczęli oceniać książki przez pryzmat tego serialu, bo książki właśnie mają zupełnie gdzie indziej mocne strony niż ten serial. I mam nadzieję, że ludzie, nawet jak im się na przykład nie obejrzą ten pierwszy odcinek, sobie są, nie podoba mi się, to ja jednak przeczytam książki. Myślałem, że tam sobie obejrzę i nie będę musiała czytać książek, ale sobie obejrzę, ale przeczytam książki. Mam nadzieję, że to pójdzie w tę stronę, a nie raczej, że cały czas miałam rację co do tych książek, to są jakieś głupoty.
Mam nadzieję, że nie.
Zobaczymy, jak się ten serial skończy. Ma momenty. Im dalej w las, tym więcej jest takiego bardziej zniuansowanego Geralta. Może to jest też pomysł, żeby ten Geralt też przeszedł pewną drogę w tym serialu, w tym sezonie, żeby właśnie od takiego, żeby, wiesz, zanim jeszcze poznał Jaskra, Yennefer i Ciri, to żeby był takim bardzo mrukiem i potem to... Bo w ogóle to jest fajnie zrobione bardzo, to jak on zdobywa sławę na przykład za pomocą Jaskra, przez to, że Jaskier śpiewa te ballady. To mi się bardzo podobało.
Znaczy na to nie zużyto za dużo czasu ekranowego, bo to jest tak wspomniane i...
Tak, ale jednocześnie pokazuje ten upływ czasu i moim zdaniem działa. To jest jeden z takich fajniejszych jakby motywów, jak to rozegrali. Nie?
Tak jak mówiłam, to by było... taki zdaje się Netflix ma pomysł na to, żeby te postaci były takie nijakie na początku i potem coraz więcej się dowiadujemy i natomiast szkoda, że to tak trochę pędzi i ja bym zdecydowanie wolała, gdybyśmy w pierwszym sezonie dostali tylko Geralta i Yennefer na przykład, a Ciri by się pojawiła w drugim. I wtedy
ja bym chyba wolał Geralta i Ciri zamiast Yennefer.
Potem musiałbyś zrobić prequele, jakby chcieli, bo oni chcieli, to jest taki temat,
jeżeli robimy niechronologiczną narrację w obrębie pojedynczych odcinków, to z jakiego powodu nie można by było na przykład w drugim sezonie dać,
wprowadzić, i
zbiegać się do Gina. Mhm. Albo żeby cały sezon w ogóle zbiegał się do Gina. Żeby to był, wiesz, żeby było więcej czasu. Chociaż, wiesz co? Ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno uważam, że pierwszy odcinek powinien być taką miniaturką, żeby móc komuś pokazać. Nie wiem, z jakiego powodu to nie zostało zrobione, ale to powinno być centralnie jedno opowiadanie. Na zasadzie wybierzmy to opowiadanie, które najlepiej czujemy, które zrobimy najlepiej, zróbmy je od początku do końca, tak, żeby można je było obejrzeć jako pojedynczy film, wiesz, godzinny. Przecież te odcinki trwają po godzinę. Nie 40, nie 50 minut, godzinę trwa odcinek. Tam jest mnóstwo miejsca. Przy sprawnym scenopisarstwie w godzinę da się strasznie dużo opowiedzieć. Jakby, wiesz, animacje w godzinę robią to, co niektóre filmy w dwie. I to działa, i to się da zrobić.
Tak, zgadzam się, Wiesz, nie znamy się na pisaniu seriali i to jest też tak, że my sobie możemy gadać, ale wszystkie takie opinie, które słyszałam od rzeczywistych twórców, świadczą o tym, że widzowie bardzo często mają pomysł na to, jak to rozwiązać ale oni tak naprawdę nie chcą, żeby tak to zostało rozwiązane. W sensie, gdyby ludzie sobie sami pisali muzykę, którą wydaje im się, że chcieliby słyszeć, to by jej potem nie słuchali. Tak samo z tymi serialami. Okay. Staram się nie wchodzić jakby w coś, w czym nie mam kompetencji, mogę tylko mówić.
Wiesz co, wydaje mi się, że ten pierwszy odcinek dlatego tak wygląda i dlatego tam jest ta bitwa, bo to jest ten pomysł hardkorowy na złapanie ludzi z Gry o Tron. To znaczy, to jest danie w pierwszym odcinku już polityki, już jakichś takich, wiesz, dużych wydarzeń na skalę międzynarodową.
Okej.
A nie tylko tam Kavila machającego mieczykiem. Nie?
Rozumiem. No to w tym kontekście słabo się broni.
Tak, wręcz przeciwnie. Nie, to może wręcz przeciwny efekt.
Tak,
dać.
Tak, bo to jest słaby punkt ta bitwa. I aczkolwiek ja w ogóle jestem zaciekawiona postacią Kalantę, bo ona jest w ogóle bardzo fajna w książkach i nawet w tym polskim serialu była fajnie zagrana. I tu też jest, a tu jest z kolei zupełnie inny pomysł na nią, tak. Ale jest bardzo ciekawa, jest tak, tak barwną tak. postacią, że oglądałam z zaciekawieniem, co wymyśli Kalantę.
Tak, to jest w ogóle bardzo duża zmiana, która wydaje mi się może najbardziej triggerować takich hardkorowych fanów, czyli ten motyw, w którym Kalantę jest wśród elfów uznawana za tą tępicielkę i tą, wiesz, krwawego władcę, który tam powstania żelazną ręką tłumił, no a gdzie w książce było dokładnie na odwrót.
Mm-hmm.
Tak, czyli no Ciri, tam dziecko starszej krwi, potomczyni Kalantę i to było takie, że elfy mówiły, o okej, okay, dobra, to ty jesteś nasza, nie?
No.
Czyli dokładnie co innego.
To wiecie co, bo to jest tak, że do ludzi, którzy jakby potencjalnie mają z tym problem, to nie jest tak, że twórcy nie przeczytali książki albo przeczytali tak pobieżnie, że nie zrozumieli, że to było inaczej, tylko oni to przeczytali i zdecydowali, że zrobią to inaczej, a nie, tak. nie świadczy to o braku profesjonalizmu. Dobra, to oni się lubią czy nie lubią, to zrobimy, nie, to jest jakby wycyzelowane, generalnie tak, ktoś nad tym siedział i tak wymyślił,
bo to ma absolutnie sens, nie? No bo to jest to, co mówiłem wcześniej, nie do końca jest miejsce na robienie takich niuansów. I to jest dobry krok, żeby jakby przybliżyć, jeżeli chcemy od pierwszego sezonu
tak, trochę.
Jeżeli chcemy od pierwszego sezonu wciągać widza w ten świat i to jak działają, no bo to masz nie tylko państwa, ale masz jeszcze poszczególne rasy, to jest, wiesz, to jest
gatunki.
Trudne.
Gatunki,
przepraszam. To nie jest Władca Pierścieni, że masz państewko elfów, państewko ludzi i Mordor, tylko no, jest to dużo bardziej skomplikowana sytuacja. No dobra, no my obejrzymy do końca.
Ja obejrzę drugi sezon na pewno.
Znaczy, no pewnie tak, no. No ale, nie no, dajcie szansę, no. Jeżeli macie czas, no to dajcie szansę temu serialowi.
Też tak uważam. Znaczy, to jest tak, ja jestem zdania, że jeśli coś, jakieś dzieło, saga, seria jest dla ciebie tak ważna i tak emocjonalnie do niej podchodzisz, to uważam, że warto podejść do kolejnej odsłony, czy do kolejnego spojrzenia na nią, nawet jeśli
nie jest to twoje spojrzenie.
Nawet jeśli nie jest to twoje spojrzenie i nawet jeśli zakładasz już, czy domyślasz się, że ci się nie będzie podobało, to przynajmniej po obejrzeniu możesz na ten temat dyskutować z czystym sercem, ponieważ już zdarzało mi się dyskutować z ludźmi, którzy nie widzieli czegoś, nie słyszeli, nie czytali, ale i tak mają bardzo silną opinię. I trudno jest w ogóle prowadzić dyskusję wtedy,
no bo nie jesteś w stanie się do niczego odwołać w sumie.
Tak,
bo
więc fajnie by było, jak chcesz coś krytykować, to fajnie by było najpierw zobaczyć. Nawet jeśli to jest tak, że my też czasami oglądamy filmy czy seriale, które nam się nie do końca podobają, potem żeby móc je ocenić.
No ja właśnie to robię. Ja nie byłem zainteresowany tym serialem. I ja nadal nie jestem zainteresowany tym serialem. Ja mam swojego Wiedźmina. To nie jest Wiedźmin growy, to jest Wiedźmin książkowy i mam już, w ogóle ja liczyłem na ten serial, bo ja już mam, jestem zmęczony growym Wiedźminem, jestem zmęczony tym wynoszeniem go na ołtarze, jestem zmęczony wynoszeniem na ołtarze CD Projekt za to, jakiego fantastycznego dał nam Wiedźmina, bo on nie jest wcale taki super, jakby on ma masę problemów. I jak próbowałem wrócić nawet do tej trzeciej części, która jest uznawana w ogóle za grę wszechczasów, no to odpadłem, mimo że jestem gigantycznym fanem i jak grałem w to pierwszy raz, w trzecią część, no to po prostu nie spałem. Po prostu grałem, tak? I nie jadłem, nie spałem przez ileś tam naście godzin. Natomiast jeżeli, jak już sporo po premierze wróciłem jako troszkę już inny człowiek, jednak te parę lat starszy, do dodatków, no to odpadłem. No to one są przegadane. Ten Wiedźmin to nie jest do końca ten Wiedźmin, który jest w książkach. Fajnie, jak się ma swojego. No, moim zdaniem właśnie wcale nie trzeba. To, że uwielbiasz książki o Wiedźminie, to znaczy, że musisz oglądać ten serial. Jak ci się nie spodoba, to go nie oglądaj. No,
Tak, znaczy to, tak, to jest druga strona mojej myśli, to jest druga strona mojego miecza, że jak najbardziej uważam, że warto, jeśli chcesz dyskutować, ale również jako wielki fan czy fanka masz prawo do nieoglądania tego dalej. W sensie, no dalej. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w pewnym momencie przestałam oglądać serial Peaky Blinders, który mi się przestał podobać. Zrobił się w ogóle za brutalny i nie chciałam mieć już z nim nic wspólnego potem w kolejnych sezonach, ale nadal uważam tam te pierwsze dwa sezony bodajże za genialne i nadal je lubię. Blinders, i nadal mogę być fanką tego serialu, nawet jeśli nie widziałam do końca i nie wiem, czy on się skończył w ogóle.
No teraz to w ogóle teraz jakiś powrót Toma Hardiego był przecież. No, więc to chyba nadal się ciągnie.
Może mnie to nie obchodzić. I jakby poświęciłam swój czas na to, na co widziałam. To mi się podoba i nadal to lubię. I to nie znaczy, że już muszę widzieć wszystko i wszystko musi mi się tak samo bardzo podobać. Tak samo jest w przypadku Wiedźmina i wszystkich pokrewnych. Nawet jeśli przy serialu w jakimś stopniu pracował Andrzej Sapkowski, to nie musi ci się to podobać. Tak samo jak może ci się nie podobać sezon Burz.
Na przykład, przy którym sporo Sapkowski pracował.
I to nie
pracował.
Znaczy, że cały Wiedźmin się zepsuł. W sensie tamten Wiedźmin, którego kochasz, on tam nadal jest i on tam na ciebie czeka. Więc możesz do niego wrócić. Więc to jakby zależy, który chcesz podejście przyjąć. Czy się męczysz, jeśli coś nie będzie ci odpowiadać, ale dla dobra dyskusji i krytyki kultury, czy jednak chcesz zachować swój spokój i to też jest okej, moim zdaniem. Najgorsze jest to, i to obserwuję w przypadku i Wiedźmina, i na przykład Gwiezdnych Wojen, że uzurpujesz sobie to prawo, nie? Tak się mówi? Tak. Prawa do decydowania o czymkolwiek nie masz, ale do posiadania tej franczyzy całej. No a nie masz prawa. Każdy ma swoją sagę w swoim serduszku.
Ja już nie mam sagi!
Popłynęłam!
Nie mam już sagi! Chyba. Miałem sagę, ale poszedłem do kina na najnowszy epizod. Już nie mam sagi! Już nie jest moja saga. Tfu! Do dupy jest ten Rise of the Skywalker.
Zawsze będziemy mieć
Last Jedi.
Nową nadzieję. Tak, ona tam zawsze jest. Ona się nie zepsuła. Czy twoją ulubioną częścią jest Last Jedi, czy twoją ulubioną częścią jest tam coś takiego?
Mroczne Imperium. Widmo.
Nie wiem, jak to tam się nawet nazywa. To się nie zmieniło. To jest nadal ten sam film. A rzeczywiście naprawdę wielu osobom nie podoba się nowa część Gwiezdnych Wojen. I nie wiem, czy zdążymy coś więcej o niej powiedzieć w tym odcinku.
Nie mieliśmy w planach mówić o niej dużo, ale
to prawda.
Powiedzmy tak, to miał być grudzień Gwiezdnych Wojen. Miała być gra najpierw, Jedi Fallen Order, którą niedawno skończyłem i jest przeciętna, to jest maks, co można o niej powiedzieć. To jest gra, która wszystko robi poprawnie, nic nie robi nadzwyczajnie i która, no, której zresztą się nasłuchałem 1,5 godziny od Tomka Pieniaka w podcaście Dajcie to przejdę, zapraszam.
Wrzucimy linka.
Wrzucimy linka, ja tam słuchałem, jeszcze wtedy nie grałem, ale słuchałem i zgadzam się z większością, co Tomek miał na ten temat do powiedzenia. A jeszcze uważam, że był troszkę za delikatny w niektórych kwestiach. Gra niedopracowana, nieprzemyślana, wydana na szybko, w fatalnym stanie technicznym. No a teraz wyszedł film. No i też miał być cudowny. Miał być zakończeniem fantastycznej trylogii, fantastycznego powrotu. No bo można mówić wiele o Solo, można wiele mówić o Rogue One. Ale ta trylogia, nowa trylogia, ten główny wątek był w mojej ocenie do tej pory super. Po ostrożnym, zachowawczym Force Awakens, które rozstawiało pionki, które dawało nam takie postacie jak Kylo Ren, który jest w dalszym ciągu, w mojej ocenie, najciekawszą postacią, jaką Gwiezdne Wojny mają do zaproponowania. Potem dostaliśmy Last Jedi, które w ogóle wywracało koncepcję Gwiezdnych Wojen, wywracało prequele, po prostu oddawało moc w ręce ludu i było cudownym filmem, który może się po drodze potykał, ale to nie jest ważne, jak on to mówił, ale to, co mówił. To jest film, który miał coś do powiedzenia, który miał do powiedzenia strasznie mądre rzeczy. O tym, że nie wygrywa się wojen machając... nie wygrywa wojen jeden człowiek, który macha mieczykiem. Że ta moc, że bycie Jedi to nie jest rozwalanie droidów i robienie salt, tylko to jest ta moc, to jest coś, co należy do wszystkich, a nie do wybranej elity. I to nie jest ważne, skąd pochodzisz, czy jesteś Skywalkerem, czy nie jesteś Skywalkerem. Ważne jest to, co robisz i co sobą reprezentujesz. Mhm. Po czym z powrotem przyszedł J.J. Abrams i zaorał to wszystko. I zdewastował po prostu te pierwsze dwa filmy. A pierwszy sam stworzył. Wiecie, czym jest Rise of the Skywalker? Ja się przepraszam, ja się znowu uruchomiłem. Ja chciałem to załatwić na spokojnie, ale wiecie, czym jest Rise of the Skywalker? To jest Last Jedi, tylko na odwrót. Odkręcamy wszystko, co zrobił Johnson w The Last Jedi. I to jest po prostu zły film. I tu mam do ciebie pytanie.
Tak?
Jeśli potraktować, jakby gdyby Last Jedi się nie wydarzył, gdyby te wszystkie rzeczy, które powiedział ten film, się nie wydarzyły, gdyby nie rozwinął Kylo Rena, gdyby nie zabrał mu tego durnego hełmu, to czy twoim zdaniem Rise of the Skywalker broni się w ogóle jako film? No bo ty nie masz takich emocjonalnych... Ty nie byłaś aż tak pochłonięta tym ostatnim Jedi.
Nie, ja w ogóle nigdy nie byłam aż tak pochłonięta Gwiezdnymi Wojnami. To muszę zaznaczyć na początku, uwielbiam je i doceniam wpływ na popkulturę i wszystko i uważam, że ma genialne postaci, których w ogóle w niektórych byłam zakochana od pierwszego obejrzenia i to było coś dla mnie takiego niespotykanego, bo do wielu dzieł kultury musiałam się jakoś tak z nimi oswoić i dać im trochę czasu, to tutaj jak tylko po raz pierwszy zobaczyłam Nową Nadzieję, to byłam oczarowana.
No bo to jest przygoda, nie? To jest taka w starym stylu przygoda, że wstawiasz tak.
Brakuje mi takich filmów, które nie znając tego kontekstu, ja znałam postaci wcześniej, ale w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi w Gwiezdnych Wojnach, tylko kojarzyłam wizerunki, to mnie pochłonęło od samego początku, a ja kiedy je oglądałam, nie byłam taka wkręcona w takie fantastyczne rzeczy, więc to było coś świeżego i nie, to jest jakby ten duch jest zatracony w tej kontynuacji Gwiezdnych Wojen, to znaczy...
A nie uważasz, że właśnie to było Przebudzenie Mocy, czyli ten pierwszy film Disneya jakby w Gwiezdnych Wojnach, dla tych, którzy może nie są na bieżąco z Gwiezdnymi Wojnami, ten pierwszy film, który po latach się pojawił, teraz, niedawno, to nie uważasz, że on właśnie taki jest?
No
on
dobra,
na maksa jest takim filmem przygody, takim... To jest Nowa Nadzieja, tylko zrobiona tak, dzisiaj
tak.
I zrobiona od nowa.
Tak, ja go dlatego bardzo lubię, zmianami. To znaczy on jest dla mnie remake'iem Nowej Nadziei.
Tak, to
jest tyle podobnych motywów. I tak, no tylko, że no, to już, jeśli to już jest w pewnym sensie remake i taki list miłosny do Gwiezdnych Wojen, to już nie ma tej świeżości, w sensie to już nie można po raz drugi tak dobrego wrażenia na mnie wywołać. Gdybym była młodsza gdyby to był pierwszy film Gwiezdnowojenny, jaki widzę, to pewnie też bym miała takie uczucie, w sensie on się broni jako film.
No widzisz,
i Last Jedi też się moim zdaniem broni. Ja mam podobne odczucia do ciebie, choć nie aż tak silne, ale teraz powiedziałeś tylko trochę na ten temat, ale więcej mówisz w ogóle w podcaście z Tomkiem. Dajcie to przejdę. Rozmawiacie w sumie o filmach gwiezdnowojennych, więc
tak, w sumie twoje, bardzo dużo mówimy twoje zdanie, o ostatnim Jedi.
Tak, twoje zdanie tam jest jasno wyrażone i ja z wieloma rzeczami stąd się zgadzam. Natomiast ja bym przyrównała ten 9. epizod, najnowszy, do Endgame, który tak samo jako oddzielny film nie bardzo się broni, bo trzeba znać cały kontekst.
Wiesz co, ale mi nawet nie chodzi o to, czy on się broni w oderwaniu od innych epizodów, bo to oczywiście, że się nie broni, to jest 9. część. Ale chodzi mi o to, że jakby moim podstawowym takim zarzutem jest to właśnie, że on neguje wszystko, co zrobił poprzedni film. Wszystkie jakby mądrości w cudzysłowie. Które miała do przekazania poprzednia część i wiele rzeczy, które ustanowiła jakby w tym świecie, zostaje zamiecione, jakby rozwój postaci, one zostają cofnięte, tak jakby ostatni Jedi się właściwie nigdy nie wydarzył.
Tak, no, no to bo... ten film anuluje ostatniego Jedi.
Tak, to prawda?
I dosłownie to robi, w sensie
właściwie
postaci...
mógłby być centralnie po przebudzeniu mocy.
No tak, ale postaci przyznają się do tego, że popełniły błąd, tak, jakby w poprzedniej części, że to wszystko jest jednak nie, jednak sorry. Tak. Dosłownie jest to w wielu miejscach się pojawia, więc nie ma wątpliwości.
Dobra, a na marginesie jeszcze, znowu dla osób, które nie siedzą w temacie, dlaczego tak jest? Ostatni Jedi przyjął się z bardzo negatywnym odbiorem wśród tej najgłośniejszej części fanów.
Spotkał się z odbiorem.
Spotkał.
Bo nie przyjął się właśnie.
Spotkał się z odbiorem bardzo negatywnym. Jakby hejterstwo było straszne w internecie, łącznie z nękaniem aktorek, których role się nie podobały ludziom. Więc ta taka najbardziej toksyczna część gwiezdnowojennych fanów bardzo ten film źle przyjęła. O tym też mówimy zresztą z Tomkiem. Więc jeżeli interesuje Was sytuacja, to musicie przesłuchać 3-godzinnego podcastu o grach, żeby tam wyłapać 15 minut, jak rozmawiamy o ostatnim Jedi. Jakby enjoy. Bardzo dużo mówię o Disco Elysium. Nadal uważam, że to jest świetna gra. Polecam. Link poniżej. Dobra, wracając. Więc o to mi chodzi. Czy uważasz, że jeżeli, powiedzmy, nie byłoby ostatniego Jedi, to czy ten film jest okej wtedy? Jeżeli nie ma tego problemu, że on kasuje jeden film, który nam się podobał.
Muszę się zastanowić.
Bo w mojej ocenie, to nawet właśnie pomijając moje fanboystwo w stosunku do tego, co zrobił Rian Johnson w poprzednim epizodzie, to ten film jest po prostu do dupy. Nie trzyma się kupy. Bohaterowie biegną z miejsca na miejsce. Postaci się pojawiają i znikają. Nie wiadomo, po co wprowadzane. Jest masa wątków. Jest masa takich... wątek się rozpoczyna i za chwilę się kończy i w ogóle nie ma powodu, żeby się pojawiał. Jest mnóstwo scen, których mogłoby nie być. Jak się zaczyna kolejna scena, to ja się zastanawiam, po cholerę ja oglądałem przed chwilą tą poprzednią. Bohaterowie są głupi strasznie. Cała fabuła zasadza się na szukaniu jakiegoś dynksa. Jak nie mogą znaleźć jednego, to potem zaczynają szukać drugiego dynksa. I to jest wszystko. Ten film nie ma nic do powiedzenia. Ma do opowiedzenia pewną historię, która w ogóle mnie nie obchodzi, bo jest głupia. Motywacja głównego przeciwnika jest nieokreślona. Finał jest dramatycznie durny. Finał opiera się na wybuchach i piorunach i żeby było więcej piorunów. Panie, więcej po prostu piorunów, żeby było widowiskowo. A nie ma widowiska, bo to jest głupie i bez sensu. To nie ma żadnego znaczenia. Cały jakby ostatni akt to jest jakaś porażka. A wcześniej z kolei świat Gwiezdnych Wojen jest przedstawiany jako po prostu zasiedlony przez jakichś imbecyli, którzy... I w ogóle są na jakiejś pustyni, na samym jej środku właściwie stoi ich statek i oni się ganiają z imperialnymi szturmowcami wokół kamieni praktycznie. I się nie zauważa, jak jeden wygląda stąd i patrzy, o, szturmowcy, a szturmowcy przed chwilą pojmali jednego z nich i nadal nie wiedzą, że oni tam są. No i to jest cały ten film.
Dobra, twój głos niebezpiecznie zmienia barwę i wysokość, jak mówisz o Gwiezdnych Wojnach, tak oktawę, znaczy nie oktawę, ale tak kwintę wyżej.
Bo myśmy nie mieli nie omawiać tego filmu
tak,
właśnie przez...
Tak, to jest temat, tak, Gwiezdne Wojny to jest temat tak emocjonalny i przejmujący w ogóle podcasty, przejmuje odcinek, a niczym polscy widzowie na YouTubie w komentarzach, że... Tak, chcieliśmy uniknąć tego tematu i mój komentarz do Gwiezdnych Wojen miał się ograniczyć do tego, co powiedziałam wcześniej, że można nie oglądać, w sensie to też jest okej. Okay. Można, dla mnie osobiście ten odcinek, znaczy ten odcinek w sumie, epizod,
no tak, no.
Ten odcinek wielkiego serialu pod tytułem Gwiezdne Wojny był najmilszą rzeczą, jaka mnie spotkała tego dnia, bo miałam fatalny dzień. I usiadłam w fotelu kinowym, wiedząc już, że wszystkie pożary są ugaszone na dzisiaj i można się tylko zająć tymi Gwiezdnymi Wojnami. I jakby to mi wystarczyło. W sensie te momenty mini wzruszeń, mini odwołań, znaczy odwołań do jakichś miłych rzeczy, które są moimi skojarzeniami z Gwiezdnymi Wojnami.
Jedno odwołanie na drugim po prostu.
Tak.
Cały film to jest jedno wielkie odwołanie.
Tak, ale rozumiem, że że i rozumiem, jeśli ktoś się mógł na nim dobrze bawić, bo ja też przez dużą część czasu się dobrze bawiłam i jeśli widziałam coś, co było ewidentnie głupie albo ewidentną niedoróbką, to wybierałam, że będę się z tego śmiała, a nie będę po prostu lamentować nad swoim losem, że o nie, po co ja tu przyszłam i w ogóle zmarnowane pieniądze na bilet, więc uznałam, że no ciekawy pomysł, kto na to wpadł i w ogóle też, bo oglądaliśmy razem w kinie, więc mieliśmy tak, że wymienialiśmy porozumiewawcze spojrzenia w niektórych scenach, w których już był ewidentny facepalm, bo właściwie nie można było żadnej innej reakcji tutaj zapodać na to, co się działo na ekranie, ale mimo wszystko znalazłam jakąś rozrywkę w tym filmie i rozumiem, że można. Natomiast tak jak po... rzeczywiście tak jak po The Last Jedi widziałam bardzo spolaryzowane opinie, to po tym filmie słyszę właściwie wszyscy mają podobne, wszyscy mają mieszane. W sensie wszyscy mają mieszane.
Ja nie mam mieszanych, żeby było jasne, ja nie mam mieszanych opinii
filmie. To mamy w tym momencie rzeczywiście taką woltę, że nie ma bardzo pozytywnych i negatywnych, tylko tak. Są negatywne albo takie średnio, trochę.
Tak,
trochę było fajnie, trochę nie.
Przesunięcie totalnie po tej ujemnej stronie skali.
No i to, paradoksalnie trochę połączyło fanów.
Znaczy wiesz, bardzo wiele osób...
Są pogodzeni teraz, bo na koniec się pogodziliśmy. To zróbmy tak zły film, że wszyscy fani się zgodzą, że jest zły. I podamy sobie ręce.
Tak, a potem ktoś powie, przynajmniej nie tak zły jak Last Jedi, nie?
No tak, i tu już się zaczyna. To jest, moim zdaniem, ze strony Disneya, to jest zły krok, że złe podejście, że dostosowują scenariusz filmu do tego, co mówią ludzie. I w ogóle, a zwłaszcza jeśli chodzi o fandom Gwiezdnych Wojen, który pokazał nieraz toksyczne zachowania, to też oczywiście nie mówię o wszystkich fanach, tylko o mniejszości tej toksycznej, niebezpiecznej, to świadczy bardzo źle o Disneyu, moim zdaniem. Znaczy, ja gdybym była w firmie produkcyjnej, znaczy ja wiem, że ich celem jest zarabianie pieniędzy, ale gdybym była artystą odpowiedzialnym czy artystką odpowiedzialną za scenariusz, to tym bardziej bym chciała postawić na swoim, tym bardziej bym chciała wkurzyć tych toksycznych fanów, ponieważ my nie chcemy takich fanów. W sensie tak Disney powinien zrobić, nie? My nie chcemy mieć takich fanów.
Oni tak zresztą mówili.
Ale pójdźmy im na rękę i trochę ich spróbujmy ugłaskać i tam odwołajmy kilka rzeczy, które się zdarzyły w tym filmie, którego nie lubią.
Wiesz, no tym samym mają film, no bo na czym, na czym zarabiają takie filmy? One zarabiają między innymi też na ludziach, którzy idą do kina na przykład drugi raz.
Tak.
I wspominany tutaj,
tak,
i wspominany tutaj wielokrotnie Tomek Pieniak już się wypowiedział, że tam Przebudzenie Mocy widział 5 razy, Ostatniego Jedi widział 7 razy, a ten film zobaczył raz i nie chce go widzieć nigdy więcej. Ja mam trochę takie same podejście. Wyszliśmy z kina i na następny dzień ja już zamówiłem sobie, już stwierdziłem, że nie czekam na ujednolicone wydanie na Blu-rayach, tylko zamówiłem sobie Przebudzenie Mocy i Ostatniego Jedi na płytkach, już stoją i za chwilę chyba obejrzę, żeby się odstresować troszkę po tej dyskusji. A w ogóle przepraszamy wszystkich, którzy chcieli z nami nagrywać ten odcinek, a myśmy powiedzieli, że nie będziemy omawiać tego filmu, bo nas denerwuje. Przypadkiem, żeśmy w sumie go umówili, więc już może kończmy.
Chodź, włączę ci Wiedźmina.
O, dzięki! Dzięki, kolejna seria, druga najważniejsza seria w moim życiu.
Nie, słuchajcie, idą święta. Naprawdę myśmy pozytywnie. Mi się bardzo... Znaczy są rzeczy, które mi się bardzo podobały, może bardzo to za duże słowo, ale podobały mi się w nowej części Gwiezdnych Wojen. Tak samo jak jest sporo rzeczy, które mi się podobają w Wiedźminie i jakbyśmy się tak mogli skupić na tych dobrych, to by było miło. Jeśli wiecie, że temat Wiedźmin lub temat Gwiezdne Wojny wywoła burzę przy stole wigilijnym, to nie poruszajcie.
Ja się obawiam, że będzie temat Gwiezdne Wojny.
U nas?
I wydaje mi się, że będzie dokładnie odwrotnie niż po poprzednim filmie, to znaczy znowu będą kłótnie, bo tamtym, którym się nie podobał poprzedni, będzie podobał ten i na odwrót.
To jest w ogóle, to jest dla mnie dramatyczne i bardzo zasmucające, że w ten sposób się rozwinęła? Czy w tę stronę poszło rozmawianie o kulturze? My się staramy w naszym podcaście zachować twarz i nie podchodzić emocjonalnie. No może dzisiaj nie do końca wszystkim wyszło trzymanie emocji na wodzy, ale...
Bo ja nie jestem jak Wiedźmin, po prostu pozbawiony emocji. Ja taki głos, jak się zdenerwuję, taki wysoki, a nie taki, taki niski.
Ale tak czy inaczej staramy się namawiać do tego, żeby po pierwsze oglądać z legalnych źródeł, więc Wiedźmin nie z jakichś tych torrentów, tylko...
Na CDA już jest podobno.
No właśnie. I tak samo Gwiezdne Wojny, byliśmy w IMAX-ie, który w ogóle był świetną decyzją, bo przed Gwiezdnymi Wojnami puścili prolog do nowego filmu Nolana, który był...
rewelacyjny,
który
w ogóle.
Był rewelacyjny, tak. I ja już byłam
szczęśliwa.
To jest
najlepsza część tego tak, seansu. Tak.
To jest najlepsza część tego wieczoru, muszę przyznać, rzeczywiście Tenet. Zwiastuny te, które widziałam na YouTubie, tam jeszcze nie było, kilka dni temu jak szukałam, jeszcze nie było tego prologu nigdzie udostępnionego, więc widziałam krótkie zwiastuny i one nie oddają w ogóle tego efektu, a my i widzieliśmy na ekranie w IMAX-ie, to jest film kręcony pod IMAX-a, tak. I świetnie wyglądał i po prostu...
Ile to trwało?
Z 5-7 minut.
Myślę, że tak 7 minut mogło trwać.
Może
nie?
Nawet do 9, jakoś coś takiego.
No tak, do 10 minut normalnie kawałek, cały prolog filmu Nolana najnowszego, więc w ogóle wiesz, tak. How awesome is that?
Tak, aczkolwiek to będzie to, co widzieliśmy w prologu, to jest tylko jeden wycinek jakby w jednym momencie, a film będzie bardzo różne wątki, różne wręcz gatunki filmowe ma dotykać.
No ale widać, że już widać, że to jest Nolan, nie? Bo to jest realistyczne sceny i nagle ci się robi coś w ogóle od czapy z czasem i...
Tak.
No to jest, no, to
Nolan,
jest Nolan.
Nolan powiedział, że to jest jego najambitniejszy film.
No ja czekam strasznie, w ogóle wow.
Tak, więc dla samego tego warto było pójść do kina i... I tak, nie wiem, o czym, co ja chciałam. A, no i że właśnie... Z drugiej strony też to jest tylko kultura, w sensie to są...
To jest tylko rozrywka.
No właśnie niekoniecznie, ale to...
Niekoniecznie, bo jest do dupy.
Nie, no właśnie nie wiem, jak ja... Chyba wszystko to, co chciałam powiedzieć, to już zawarłam w poprzednich zdaniach, że... Jakby jesteśmy w stanie rozmawiać kulturalnie o tym, kulturalnie o kulturze, to jakiś taki ten, powinniśmy taki spin-off zrobić.
Kulturalnie o kulturze? Dobrze.
I oddzielić od tego nasze prywatne emocje, bo jakby już nie bardzo innych ludzi obchodzą twoje prywatne odczucia.
No dobra, no ale to ja właśnie z tego powodu wytknąłem temu filmowi problemy takie... Jakby w mojej ocenie obiektywne, no. W mojej ocenie obiektywne.
Mm-hmm. Nie, no, ja rozumiem.
Wiesz,
tak.
No bo ten film jest do dupy, nawet pomijając to, że mówi to, co mi się nie podoba.
Dobra, tylko Kylo Ren nie jest tak bardzo do dupy. W sensie Adam Driver nie jest. Kylo Ren ma.
Jest cofnięty, no,
jest
znowu.
Jest cofnięty, no. Niestety, ale trochę się naprawia. Rey jest super badass. Jest, świetnie walczy i w ogóle.
No, i no pod tym względem tak. No.
Próbuję coś tam, aha, coś aha, okay, pozytywnego.
Sorry. Lando Calrissian jest fatalny.
Jest wujkiem z wąsem.
Jest mega wujkiem z wąsem w ogóle.
Ale to było śmieszne.
No, ale wiesz...
I jest przyjaźń męska. Bardzo fajna, ciepła i miła. I nowy droid nie ma żadnego znaczenia.
Niestety. Ale jest spoko.
No jest okej, ale tak.
W ogóle, tak na koniec jeszcze, no to ja jakby, tak jak w pracy na przykład rozmawiałem z kolegą Jackiem, pozdrawiam, no to tam padały takie, wiesz, to jakiś czas tam gadamy o tym filmie, gadamy i w pewnym momencie, no dobra, a czy jest coś, co nam się podobało? I to trzeba, wiesz, szukać właśnie po takich rzeczach typu, no ten droid, który był w dwóch scenach, był fajny. Albo no to jak tam ci tam przylecieli, to było spoko, no ale to są takie pojedyncze sceny, właśnie jakieś coś takiego, co mówisz, te mikro wzruszenia, no to jest taki, wiesz, mały zastrzyk emocji, który no niestety ginie w morzu tego całego szamba. Jestem pozytywny. Dobrze, to pozytywnie o Gwiezdnych Wojnach. Na koniec. Mogę? To już, tak. Żeby zmyć ten smród.
Tak.
To pozytywnie teraz. Jako, że gra nie wyszła, film nie wyszedł, to wróciłem do starych czasów pacholęctwa, do mrocznych lat 2000 i do gry Jedi Knight 2 Jedi Academy, która stanowiła która jest ostatnią częścią tego cyklu Jedi Knight, która fenomenalnie robiła, jak na swoje czasy i właściwie nawet obecnie, mechanikę walki mieczem i przede wszystkim, która ma kapitalną scenę multi, która nadal funkcjonuje. Co prawda trzeba znaleźć w Google IP serwerów, jakichś tam gram teraz sobie tradycyjnie zresztą, tak jak grałem i te ile, bez mała 20 lat temu. Nie, niemożliwe, czekaj. Kurde, to jest gra z 2000 roku? Znaczy tam 2003? Nie, chyba nie. 2003! To jest gra z 2003 roku, to jest bez mała 20 lat temu ona wyszła.
No, wow. 16.
16, no to co tydzień jestem bez mała. Dobra, 16 lat temu wyszła. No to jak ja w nią grałem, powiedzmy, te 10 lat temu w multi z innymi graczami, to jest fantastyczne. No tradycyjnie na niemieckich serwerach, tradycyjnie super, super ludzie w to grają. No na planszy, która normalnie służy do tego, żeby po niej biegać i ciachać się mieczami. Nikt nie biega, nie ciacha się mieczami, tylko wszyscy się zbierają wokół jakiegoś dużej otwartej przestrzeni, ustawiają się i oglądają nawzajem swoje pojedynki, wyzywają się na pojedynki. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak wyglądała ta scena, jak fajnie emocjonalnie można o to wspominać i o tym pisać, to mam do polecenia bardzo ważny z punktu widzenia dziennikarstwa growego obecnie tekst, który nazywa się Bowninger, i który mówi o tym właśnie, jak ta scena tej gry wyglądała. To znaczy wcześniejszej części Jedi Outcast. Ale to jakby jeden pies. Bardzo polecam. To jest kawał kapitalnego artykułu. Będzie link do niego. I to jest moja darmowa rzecz na te święta dla was, żebyście poczytali sobie o fajnych rzeczach w Gwiezdnych Wojnach. Fajnych rzeczach, które pokazują, że nawet jeżeli jest... ta ciemna strona mocy wśród społeczności, ludzi, którzy wbijają na serwer i zaczynają wiadomość od Bowninger, to jednak ta jasna strona wygrywa i zobaczycie dlaczego i tak, i niech moc będzie z wami.
Super, dzięki. To mamy darmową rzecz na dzisiaj, ale ja w ramach kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze jedną darmową rzecz w tym tygodniu. I będzie to kolejna paczka książek, które można czytać w wersji elektronicznej lub słuchać, bo też część z nich jest dostępna w audiobooku za darmo dzięki akcji czytaj.pl, czyli jest ta cała strona i czytaj.pl, która wspiera jakby rozwój czytelnictwa w Polsce. My już o tym mówiliśmy w poprzedniej edycji tej akcji, która się działa w listopadzie, i właśnie z tej akcji przeczytałam Ucho Igielne, o którym dzisiaj wspominałam. Tym razem mamy akcję, która trwa do 15 stycznia, od 15 grudnia prawdopodobnie, czyli kolejny miesiąc, i w jej ramach mamy 10 książek z różnych dziedzin. Co mamy? Jest jeden mróz, bo zawsze chyba mają przynajmniej jednego mroza. Sprawdźcie sobie tę listę. Ja tylko muszę powiedzieć, że nie do końca jestem zadowolona z tego, jak się czyta książki właśnie pobrane z tej akcji, bo one są tylko dostępne w aplikacji Woblink, która nie działa idealnie. Między innymi nie ma synchronizacji między urządzeniami. I tak jak chciałabym sobie na mieście czytać na komórce, a w domu na większym ekranie na tablecie, to nie jest w stanie ogarnąć tego.
Robić analogową synchronizację, no, tak jak tak. W poprzednim odcinku mówiliśmy.
Muszę sobie zapamiętać rozdział. I nie, no ogólnie jest to duże utrudnienie i to nie ukrywam, też mi nie pomogło w przyjęciu i tej poprzedniej książki, którą czytałam, ale prawdopodobnie sobie i tak coś ściągnę, bo no, przez miesiąc niecały już będę mogła coś tam przeczytać i tym razem jest o tyle łatwo, o tyle spoko, że żeby wziąć udział w akcji, nie trzeba znaleźć plakatu na mieście i zeskanować QR-kodu, tylko po prostu zarejestrować się w aplikacji i kliknąć. Więc to też było problematyczne, bo wcześniej trzeba było wyjść z domu i znaleźć plakat.
No ale to był fajny, to akurat fajny element taki, no. Pomijając to, że te plakaty są w szkołach często, więc dla nas są tak trochę creepy dostępne, trzeba wejść do szkoły.
Nie, no ale też są na uczelniach niektórych, albo w instytutach badawczych.
No bo to jest do ludzi, którzy jeszcze ciągle się uczą, nie? Jakby tak.
No, no tak, jest taka jest grupa odbiorcza tej akcji, okay, zachęcającej do czytania, no i to jest bardzo fajne. Tak, no ogólnie ten pomysł z dodaniem wątku, dodaniem elementu analogowego do tego wszystkiego jest fajny, że trzeba znaleźć ten QR-kod. No oczywiście to ja już tak miałam, że zrobiłam fotkę temu QR-kodowi i mogłam rozesłać właściwie setce osób, żeby oni sobie też zeskanowali, nie musząc wychodzić z domu, ale nie zrobiłam tego. Nie było aż tyle.
Się namęczą.
No, to też wrzucimy linka do tego w opis i obserwujcie naszego Facebooka, bo tam nieustannie mamy hashtag niezmiennie. Mamy hashtag darmowe rzeczy i tam jeśli są jakieś akcje takie typowo krótkoterminowe, no to one się pojawią na Facebooku, bo może nie zdążymy o tym powiedzieć w podcaście. No i ogólnie wrzucamy tam więcej rzeczy.
Tak, możecie napisać komentarze tam lub na YouTubie. Mhm. I co? No i jeszcze raz wesołych świąt.
Smacznego jajeczka.
Jajeczka.
No co tam? Różne rzeczy ludzie jedzą.
Uwolnijcie karpia jakiegoś w te święta czy coś.
No już trochę za późno, bo to...
Myślisz, pewnie... że już... No, ale już, no właśnie nie, właśnie jeszcze mają w tej wannie.
Tak, spróbujemy to wypuścić na tyle wcześnie, żeby... Nawet mnie nie mów o tych biednych karpiach.
Nie, no chyba trochę się poprawiła sytuacja karpi w Polsce, wydaje mi się.
Słyszałam, że Carrefour jeszcze sprzedaje...
Tak, ale to jest to już tak, że zaczyna się wytykać konkretne sklepy, nie?
Tak, bardzo, więc... bardzo wzrosła świadomość i jakby tak... Sele, tak. Ryba... Bardzo dobra, można sobie zrobić zamiennik.
Panga, super ryba, słyszałem.
Nie, właśnie można sobie bezrybny zamiennik ryby zrobić i też może być spoko, więc, dobra, więc obczajcie
swoje opcje. To jest już zbyt hardkorowe dla wielu osób. Jednak tak. W święta, żeby nie było ryby. No tak, ale można karpia w bardziej humanitarny sposób pozyskać. To bardziej o to mi chodziło niż jakby, tak.
Tak.
I co? I szczęśliwego nowego roku. Wrócimy do was już pewnie
w nowym roku.
I zobaczymy kiedy. Może jakieś podsumowanko?
Być
2019
może.
To był w sumie, jeżeli o mnie chodzi popkulturowo, to był udany rok.
Wiesz, że to, bo to nie jest podcast poza... popkulturowy, nie tylko wiem. O wydawaniu pieniędzy.
Kiedy ja kupiłem konsolę?
Jeszcze w poprzednim.
Ach! Ale 2019 to był taki, wiesz... Że się rozkręciło.
Można było podsumować dekadę, gdyby nie to, że dekada się kończy za rok dopiero.
No,
ja nie wiem, czemu już wszyscy podsumowują dekadę. To jest, już widziałam wiele
zestawów. No nie, bo to jest 2020, to jest kolejna dekada.
Aha, w tym sensie jest, tak się odlicza dekady. No tak, bo wieki się liczy tak, że jeszcze ostatni... Że się 2000 to jest 20 wiek.
Wydaje mi się, że dekadę już bym policzył tak, że 2020 to jest ten pierwszy rok nowej dekady.
To dlatego.
Tak.
To dlatego. No to okej, to możemy podsumowywać dekadę.
Wow, ambitnie.
Dekady się nie zazębiają z wiekami. W sensie ostatnia dekada XX wieku się skończyła wcześniej niż XX wiek.
XX wiek to jest 2020, to jest...
XX wiek to w sensie... jest do 2000 roku włącznie.
Włącznie?
Tak. A
jesteś pewna tego?
Tak.
To ciekawe.
No, generalnie jak się uczysz wieków w szkole, to jest największa trudność.
Tak?
Tak.
No nie, największa trudność to jest to, że 1900 to jest początek XX wieku, a nie XIX.
1900 to jest...
Ostatni rok 18, okej, okay, według tego co mówisz, tak? No. No chodzi mi o to, że tak. 1901 to już jest 20 wiek, a nie 19.
Tak.
Dla mnie zawsze to było triki. Tak. Dobra, wydaje mi się, że zboczyliśmy trochę z tematu. To co? To na razie.
Wesołych. Pa.